Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj w naszym studio radiowym pan Tomasz Janusz Ulatowski, autor dwóch książek, których tytuły wymienię. Pierwsza z nich, Ukryta nikczemność, kto zyskuje, a kto traci na inflacji. I kolejna książka, Etatyzm i podobne zarazy. Witam pana bardzo serdecznie w naszym studio radiowym.
Witam serdecznie panią, witam naszych radiosłuchaczy.
Proszę pana, znajdujemy się w mieście, myślę, że też w subregionie, gdzie większość osób pracuje na etatach, a więc nie wiem, jaka będzie w ogóle reakcja na nasze dzisiejsze spotkanie. Proszę państwa, pan Tomasz Janusz Ulatowski uważa, że urzędnicy przynoszą więcej szkód niż pożytku i proponuje, aby nie bać się słów, precz z biurokracją. To mocne słowa, nawet bardzo mocne. Dlaczego uważa pan, że etatyzm jest zarazą?
Już odpowiadam. Obie książki, które pani tutaj wymieniła, jak wskazują tytuły, są książkami trochę prowokacyjnymi. Ale przyznam szczerze, że w głowę zachodzę, w którym miejscu tej ostatniej książki, której bohaterem jest właśnie ten tytułowy etatyzm, wyraziłem się, że urzędnicy przynoszą więcej szkody niż pożytku. Otóż celem moim nie jest obrażanie państwa urzędników, bo nie można mieć pretensji do szeregowego urzędnika, pracownika, który wykonuje tylko czyjeś polecenia. Po prostu on musi je wykonać i tyle, natomiast możemy mieć pretensje do kogoś, kto wydaje określone decyzje. Pracownik je musi wykonać. Możemy najwyżej dyskutować co do profesjonalizmu tego wykonania. Ja bym powiedział, że przede wszystkim więcej szkody niż pożytku przynoszą decydenci, którzy próbują wcielać w życie koncepcję etatyzmu. Koncepcję etatyzmu, zaraz sobie powiemy, czym jest naprawdę etatyzm, ale pamiętajmy, że etatyzm i biurokracja, która tutaj została wymieniona, to nie jest to samo. Dlatego, że etatyzm jest koncepcją urządzenia państwa, funkcjonowania tego systemu i to koncepcją idącą od góry, a więc muszą w ślad za jego tworzeniem, wdrażaniem iść zmiany w prawie. Czyli w skrócie można powiedzieć, że etatyzm tworzy prawo, natomiast biurokracja nie tworzy prawa. Biurokracja bardziej wynika z ludzkich charakterów. No jeżeli chcielibyśmy się upierać, że jednak biurokracja tworzy prawo, to no, najwyżej jakieś instrukcje czy regulaminy danych urzędów, które mogą nastręczać kłopoty na styku interesant-urząd. Natomiast jak jestem jak najdalszy od tutaj krytykowania czy obrażania pracowników urzędu i takie zdanie nie sądzę, żeby wprost wpadło. Myślę, że to jest taka trochę prowokacja ze strony pani redaktor.
Sam temat jest bardzo interesujący, tak. A więc wydaje mi się, że od tej prowokacji zaczęłam, aby też zwrócić uwagę naszych słuchaczy na problem. Czyli rozumiem, że wszystko idzie z góry.
Wszystko idzie z góry. Wszystko idzie z góry. Zło idzie z góry.
Patologia także.
I tutaj chciałbym właśnie, żebyśmy sobie jasno powiedzieli, zdefiniowali, co to jest ten etatyzm. Bo owszem, jesteśmy w subregionie, gdzie dużo ludzi pracuje na etacie i ja się cieszę. Mi etat też nie jest obcy. Ale to nie o to wcale chodzi. Etatyzm ludzie sobie kojarzą właśnie ze słowem etat. On wywodzi się od francuskiego słowa l'état, czyli państwo. I etatyzm tak naprawdę jest upaństwowieniem różnych dziedzin naszego życia, gdzie moglibyśmy realizować swoje inicjatywy prywatne, społeczne, a w nie wkracza państwo ze swoimi regulacjami. Czyli jest to jakby upaństwawianie naszej swobody, naszej wolności. Państwo tworzy struktury, poprzez które kontroluje, reguluje życie społeczeństwa coraz bardziej drobiazgowo, postępuje w tym. Etatyzm w historii sięga korzeniami mniej więcej XVII-XVIII wieku, sięga merkantylizmu. Ja nie chciałbym tutaj bawić się w wykład historyczny, tu zainteresowane osoby odsyłam do mojej książki. gdzie troszkę o tym piszę. Gdybyśmy sobie próbowali etatyzm kojarzyć z centralizmem, jest to bardzo blisko, to byśmy jeszcze doszukiwali się tych korzeni nawet w starożytności. Pierwotnie etatyzm zasadzał się w sferze gospodarczej, czyli państwo, które tworzyło na kapitale państwowym, czyli kapitale z podatków, przedsiębiorstwa. To jest złamanie podstawowej reguły prawa, bo państwo jako twórca reguł, jako twórca prawa i sędzia jednocześnie gry, nie może być uczestnikiem tej gry, no bo to jest w tym momencie nieuczciwa konkurencja wobec pozostałych podmiotów, które no, muszą finansować swojego rywala, tak? I zawsze, ponieważ on ustala reguły, zawsze są skazane na porażkę te podmioty. Etatyzm bardzo szybko się rozszerzył poza sferę gospodarczą, poza regulacje i posunął się w inne sfery społeczne. Mamy go dziś bardzo dużo w kulturze, mamy właśnie w opiece zdrowotnej, mamy w edukacji i coraz głębiej. Natomiast tutaj chciałbym też zauważyć, że właśnie etatyzm. Dlaczego etatyzm jest zarazą? Ponieważ etatyzm kusi obywateli, wabi tym modelem państwa opiekuńczego, które będzie starało się rozwiązać za obywateli wszelkie ich problemy. I wiele osób daje się na to nabierać. Państwo nie jest w stanie skutecznie rozwiązać wielu problemów obywateli, chociażby dlatego, że może bazować jedynie na, mówię o władzy centralnej, na pewnej średniej statystycznej oczekiwań, a przecież nasze oczekiwania są zróżnicowane. My chcemy w pełni zaspokajać nasze potrzeby, a nie tylko w jakiejś tam średniej statystycznej. Tak więc jest to kuszenie, a jednocześnie dlaczego jest zarazą? Bo pozbawia nas stopniowo wolności, a także własności, ponieważ etatyzm stawia na własność państwową i jest systemem nakazowo-rozdzielczym. I to jest właśnie problem, gdzie jeżeli państwo się rozwija z etatyzmem, to my będziemy tracili swobodę wyboru, czyli naszą wolność, podstawowe, naturalne, ludzkie prawa. Więc jeśli jakiś system nie uwzględnia natury człowieka, no to nie, jak można powiedzieć, że jest adresowany do niego i dla jego dobra?
Powiedział pan kilka zdań temu, że państwo organizuje, ale może właśnie chodzi o to, że państwo kontroluje, organizując
właśnie
życie mieszkańcom,
państwo bardzo
obywatelom.
Się cieszy, jeżeli dużo obywateli pracuje na etatach, bo oni są pod kontrolą, bo w pewnym stopniu można powiedzieć, że są jakby szantażowani. Nie będą mieli tyle swobody decyzyjnej, tyle własnego zdania. Zawsze będą musieli się wycofywać, mitygować, ograniczać. No a rolą rządzących, znaczy takim pragnieniem jest umacnianie się u władzy, rozszerzanie tej władzy. Także w każdy obszar państwo bardzo chętnie wkroczy.
To nawet widać również w rządzie po ilości stanowisk ministerialnych, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy. To się rozrasta w niepotyczny
Dlatego
sposób.
Dlatego właśnie rząd się rozrasta przede wszystkim, bo każda opcja, która dochodzi do władzy, zwróćmy uwagę, wymienia właśnie na kluczowych stanowiskach poprzednich ludzi, mimo że to są dobrzy fachowcy, bardzo często mało angażujący się w politykę, ale no nie z naszej opcji, tak? I w tym momencie ta przestrzeń władzy musi być ugruntowana i bodaj rozszerzona. Zwróćmy jeszcze uwagę na jedną rzecz. My tak naprawdę w każdym kraju finanse państwa i bogactwo tego kraju jest stworzone w gminach. Tylko i wyłącznie. Każdy z nas pracuje w jakiejś gminie mieszka, jest zarejestrowany, tam odprowadza podatki i obojętnie, jeżeli nawet jest to sąsiednia gmina, bo ktoś dojeżdża do pracy, no ale jest to gmina. I teraz jesteśmy w państwie scentralizowanym, zetatyzowanym, bo gro owoców pracy gmin wędruje do góry i dzieli je centrum, czyli no, tak jak jeden z publicystów zwykł mówić, dzielą starsi i mądrzejsi, którzy nie mieli aż takiego wkładu w powstanie tych owoców. I gmina czeka, że coś do niej wróci z powrotem. Oddajemy cały VAT, oddajemy 60% podatku dochodowego. Z samych pozostałych podatków lokalnych gmina nie jest w stanie się w pełni utrzymać, a tym bardziej rozwijać. Czyli jesteśmy po prostu trzymani na pasku tej łaski centrum co do finansowania i naszego rozwoju.
Czyli gminy pan tutaj pochwala, ja również, ponieważ bardzo często goszczą włodarze na antenie naszego radia, oni znają się na rzeczy.
Oczywiście, bo najlepiej, jeśli pieniądze są wydatkowane najbliżej miejsca ich wytworzenia, powstania. My znamy zróżnicowanie naszych potrzeb. Góra ma jedynie wyobrażenie z odległości, tak jak powiedziałem, pewne statystyczne uśrednienie tych potrzeb. No i jest to swego rodzaju no, taki terror centralizmu.
Proszę pana, gdyby nie było urzędów, to dochody państwa byłyby większe. Znajdziemy w tej książce. Proszę nam.
Nie znajdziemy.
Nie znajdziemy
do końca, bo gdyby nie było urzędów państwowych, to nie byłoby państwa, a zatem nie byłoby też dochodów państwa. Ja bym odwrócił trochę przekornie to pytanie, czy wobec tego, pani redaktor, istnieje taka bezpośrednia zależność progresywna, że im więcej będziemy mieli urzędów i urzędników, to dochody będą nam rosły? Na pewno nie, będą rosły wydatki. Dochody tworzy ktoś inny, bo urzędy, no z całym szacunkiem, ale nie wytwarzają niczego na sprzedaż. Owszem, jakaś umiarkowana ilość urzędników może, jeżeli są to osoby kompetentne, wspomagając procesy, no chociażby wspomagając przedsiębiorców, przyczyniać się pośrednio do powstawania dochodów. Nie ma na to oczywiście gwarancji, może nie musi. Ale no, tu problem etatyzmu polega generalnie na tym nie, że są urzędy, bo że ma ich nie być, to jest jakaś skrajność, ja tak się nie wyraziłem. Nie, że są urzędy, bo etatyzm nie jest koncepcją odnoszącą się do sytuacji statycznej, że mamy jakąś określoną stałą liczbę tych urzędów i urzędników, ich nie przybywa, no, dobrze, nie ubywa i oni sobie coś tam robią, to ja nie miałbym jeszcze takiej pretensji, chociaż też może jest ich za dużo. Ale etatyzm jako koncepcja opiera się, zakłada sytuację dynamiczną, progresywną, że tych urzędów będzie przybywać, że urzędników będzie przybywać, bo państwo tworzy coraz to nowe normy, którymi chce wychowywać społeczeństwo. I to jest właśnie cały problem.
No nie da się zaprzeczyć.
Że to ma stale rosnąć. Ta kontrola i regulacja ma stale rosnąć. Niektórzy ludzie się na to godzą, bo my mamy gdzieś tam z tyłu głowy taką koncepcję, że gospodarka to jest tak jak takie duże gospodarstwo, gdzie musi być jeden zarządca i musi pokazywać wszystkim, co mają robić. Może trochę też dlatego, że starsze pokolenie zostało wychowane, ja też, w poprzednim ustroju, właśnie w systemie nakazowo-rozdzielczym i gdzieś tam to do nas powraca i nieraz niechcący przekazujemy te wzorce na młodsze pokolenie.
A wie pan, że niektóre osoby starsze tęsknią za minionym ustrojem, bo każdy miał pracę, no ale w jakich okolicznościach? Za jaką cenę?
Co mu kupić za pieniądze z tej pracy, zapytajmy. Przypomnijmy sobie te puste sklepy. Ja myślę, że ludzie wracają tymi wspomnieniami nie dlatego, że tamten ustrój był dobry, bo nie był dobry, jeżeli tak by poważnie się zagłębić, podyskutować, tylko oni wtedy, i ja również, byliśmy młodzi, zdrowsi, cały świat stał jeszcze mimo wszystko przed nami otworem i kawał życia, więc my z rozrzewnieniem wspominamy tamten okres. Ja też nieraz siadam, oglądam filmy czarno-białe z okresu PRL-u. Nie dlatego, ja je widziałem po 100 razy, ale ja wracam pod ich wpływem wspomnieniami do sytuacji, które towarzyszyły wtedy, kiedy ja to oglądałem w młodości czy w dzieciństwie. Ja jeszcze tylko wrócę do tego wątku, o którym mówiliśmy,
że... To ja tylko panu przerwę i powiem, że ja oglądam filmy, dlatego, że uwielbiam dobrą aktorską grę w starych filmach.
Oczywiście, to byli mistrzowie. Ja jeszcze na chwilę wrócę do tych dochodów, bo powiedzieliśmy sobie, że właśnie ta określona liczba urzędników i dochody państwa. Co rozumiemy pod pojęciem dochody państwa? Czy my oczekujemy, żeby państwo miało dużo podatków, to ona nam wtedy załatwi wiele spraw? Czyli idziemy w kierunku właśnie jak najbardziej państwa etatystycznego, scentralizowanego, z ograniczoną naszą wolnością, a z omnipotencją władzy. Czy raczej wybralibyśmy taką opcję, mamy na myśli, mówiąc też o dochodach państwa, że dużo dochodów będzie po stronie obywateli i oni za te dochody będą mogli coś czynić, coś działać. Tu idziemy w kierunku państwa zdecentralizowanego i ja za wzór postawiłbym Szwajcarię, gdzie rząd ma konstytucyjnie określone możliwości finansowe do góra plus minus 30% finansów państwa i określone konstytucyjnie ściśle kompetencje, czym się zajmuje, a czego mu robić nie wolno. Natomiast 70% finansów państwa jest w dyspozycji samorządu lokalnego, czyli kantonów i gmin. One zostają, one nie są zabierane. Czyli obowiązuje zasada, że wydaje ten, kto po prostu te środki wypracował.
To dlaczego inne państwa nie korzystają z tego modelu, tak dobrego modelu państwa Europy Wschodniej, czy też na przykład południe Europy, Włochy, Hiszpania, gdzie ta biurokracja tam narasta?
Bo mamy w przewadze model państwa eksploatacyjnego, scentralizowanego, gdzie ludzie władzy musieliby oddać znaczną część swojej władzy, a tego nie chcą. Najpierw by trzeba było po prostu ich do tego przekonać. Zwróćmy uwagę, że to tak jak mówił Thomas Jefferson, państwo jest wolność wtedy, kiedy władza boi się obywateli w jakiś sposób, czuje przed nimi respekt, Natomiast jeżeli obywatele boją się władzy, tam jest tyrania. I kiedy władza czuje respekt, kiedy ma do czynienia z uzbrojonym społeczeństwem, dosłownie lub w przenośni. I jeżeli dosłownie, no to mówimy o broni po prostu. Szwajcarzy czy Amerykanie mają powszechny dostęp do broni, co ciekawe, mimo największego nasycenia bronią, no chyba na świecie, jakie jest w Szwajcarii, w przeliczeniu na obywatela, jest tam najmniej wypadków i przestępstw z jej udziałem. To jest ciekawostka. No ale władza wtedy się liczy z takim społeczeństwem, z jego gniewem. My tu jesteśmy, myślę, dlatego rozbrojeni i długo będziemy czekali na taką sytuację z dostępem do broni, bo tam się mówi, że od razu byśmy się pozabijali. Nie, to bardziej władza się boi. Ale uzbrojonym można być też w przenośni, znaczy na przykład finansowo. Samoobrona finansowa. Zamożne społeczeństwo również bardziej może się, ma środki do zorganizowania się przeciwko złej władzy. Między innymi dlatego władza łupi podatkami obywateli, bo ich rozbraja. Także najważniejszą formą uzbrojenia społeczeństw są narzędzia demokracji bezpośredniej, zwłaszcza weto obywatelskie, którego w Polsce w ogóle nie mamy, i referendum, które organizuje się na wniosek obywateli w sprawach ogólnokrajowych. My mamy natomiast referendum lokalne, gdzie możemy się samo opodatkować, czy próbować zmienić władzę lokalną, co też nie jest wcale takie łatwe.
Referenda ogólnopolskie niestety okazały się, mówiąc kolokwialnie, niewypałem.
Nie działają.
Oprócz referendum w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej.
Tak, ale to...
Które jedyne się
referenda
sprawdziło.
Ogólnokrajowe są tak zorganizowane, że zwołuje je prezydent na wniosek Senatu lub po prostu Sejm. I my możemy wtedy tylko powiedzieć tak lub nie na narzucone nam pytania. Często banalne, które mają tylko potwierdzić słuszność linii władzy. Ale kiedy obywatele mogą oczywiście złożyć wniosek o referendum poparty 500 tysiącami, aż tyle podpisów, no dobrze, ale Sejm zgodnie z artykułem 63 ustawy właśnie o referendum ogólnokrajowym może nie przyjąć, może uwzględnić to referendum, ten wniosek, może go wcale nie przyjąć i z reguły nie przyjmuje. Mimo, że Konstytucja głosi, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wszystkich obywateli i w artykule 2, że współrządzenie jest nie tylko poprzez wybranych przedstawicieli, czyli demokracja przedstawicielska, ale też bezpośrednio. No, Konstytucja głosi, to niech sobie głosi, tak myśli władza, ale władza nam nie daje. Dlaczego na przykład w Szwajcarii może być referendum bezprogowe? Oni, każdy kluczowy, nawet nie kluczowy akt, bo mają referenda od kilkunastu do kilkudziesięciu w roku i na różnych poziomach zatwierdzają lub odrzucają projekty ustaw czy uchwał na poziomie ogólnokrajowym, na poziomie kantonalnym czy lokalnym. Ich władza słucha, bo rzeczywiście to państwo powstało w drodze umowy społecznej, którą opisywał Hobbes czy Rousseau, a większość państw nie powstała. Powstały w drodze podboju i ten system eksploatacyjny podbijany w historii społeczeństw został w jakimś stopniu genetycznie przeniesiony na współczesne ustroje. To są te państwa zetatyzowane, zinstytucjonalizowane.
Szwajcaria jest tutaj bardzo dobrym przykładem, a gdybym zapytała pana w drugą stronę, które państwa na świecie są najbardziej patologiczne pod względem nieszanowania obywateli?
No ewidentnie myślę, że Korea Północna. Tutaj warto sobie popatrzeć na, jest taka strona tradingeconomic.com, która pokazuje rokrocznie stosunek wydatków rządowych do PKB każdego państwa. I oczywiście nie jest to jedyna miara, prawda, tutaj tej gospodarki zdecentralizowanej, ale warto to śledzić i nie ma tam niestety Korei Północnej, bo ona blokuje wszelkie dane, ale ponieważ nie ma tam własności prywatnej i wolności, no to możemy powiedzieć, że tam jest 100% wydatków rządowych do PKB. Innych danych nie mamy, czyli im większe państwo, im większa władza, no to tym mniej własności prywatnej i wolności. Czy my chcemy takiego systemu? No takim krajem, który wykazuje swoje dane, jest Kuba. I tam jest około 60% wydatków rządowych do PKB. Ktoś powie, że to no to dobrze, to państwo dba. Wcale nie dba. To nie jest powiedziane, że jak jest dużo wydatków rządowych, to one są dla dobra obywateli. Są bogate państwa biednych obywateli. No Kuba akurat dużo pieniędzy marnuje po prostu. I tyle. Krótko mówiąc, trzyma za twarz, za lejce całą gospodarkę.
Krótko
i to jest
mówiąc
bardzo,
też, panie Tomaszu, no, państwa głęboko komunistyczne, jak słyszymy.
Są państwa nakazowo rozdzielcze, scentralizowane bardzo i zetatyzowane właśnie. Etatyzm, pamiętajmy, to jest właśnie od francuskiego słowa l'état, co nam się myli z tym etatem, tak, że to ja jestem tu wrogiem pracy na etacie. Nie, ja się bardzo cieszę, bo część ludzi realizuje się na etatach.
No właśnie, bo ja przeprowadziłam taką sondę przed naszym Proszę spotkaniem bardzo. I zapytałam moich znajomych, także w redakcji, co myślą o takim podejściu do sprawy i padło natychmiast pytanie, no to kto miałby to wszystko wykonywać?
Jak najbardziej pracownicy. Każda firma potrzebuje i etatowych pracowników, chociaż ja uważam, że bardzo dobrym rozwiązaniem jest taki system płacowy, który wiąże los pracownika z losem firmy, z wynikiem finansowym. Więc powiedzmy, no, ludzie się boją takiego typowo prowizyjnego wynagrodzenia, ale chociaż niech ono będzie częściowo prowizyjne. Mam jakąś stałą kwotę, ale mam też premię od obrotów. Ja w wielu sklepach rozmawiam ze sprzedawcami, oni nie mają takiego systemu i to jest bardzo źle, bo to są sprzedawcy, którzy mniej czasu wtedy i uwagi poświęcają dobru właściciela firmy, bo nie czują się związani z jej losem. Ale ja nie mam pretensji absolutnie do zatrudnienia etatowego. Sam też mam takie doświadczenia etatowe, chociaż powiem w ten sposób, że ja przez całe życie zawodowe mam to szczęście. No jestem filarem finansowym rodziny, tak mogę powiedzieć, i utrzymuję rodzinę z prowizji różnych. To jest 20 lat prowadzenia mikroprzedsiębiorstwa, ale i różne tam umowy zlecenia. I ta sytuacja trwa do dzisiaj. To jest większość moich dochodów i mojej rodziny.
Czyli powinniśmy się przestać bać związania z etatem
oczywiście.
W jednym miejscu.
Ale ja etatu nie potępiam, ja tylko potępiam przerosty po prostu państwa w gospodarce, ale państwo, no etatyzm, dlaczego nam się kojarzy z etatem, bo tam, gdzie państwo wchodzi z kolejnymi urzędami, które mają coś regulować, no to po prostu tworzy etaty urzędnicze.
To jeszcze o przedsiębiorczości chciałabym porozmawiać. Czy etatyzm niszczy rozwój przedsiębiorczości? Druga moja myśl, że no nie wszyscy chcą być tymi przedsiębiorcami. Niektóre osoby czują się bezpieczne, pracując na etacie.
Tak, generalnie czy nam chodzi o budowanie powszechnego bezpieczeństwa, czy no tam, gdzie jest bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa, na ogół jest stagnacja, bo nie ma motywacji do rozwoju. Tam, gdzie trochę tego ryzyka podejmujemy, ta motywacja istnieje. Myślę, że rolą państwa jest tworzyć takie warunki, żeby każdy miał okazję łatwo spróbować swojego talentu. Najpierw spróbujmy, żeby państwo nie blokowało, nie przeszkadzało, bo pamiętajmy, że etatyzm to też normy, które, jak już wspomniałem wcześniej, tworzy państwo. Normy to są różnego, czy regulacje to są różnego rodzaju jednak ograniczenia, bo to są albo zakazy, albo nakazy, albo zezwolenia, ale pod warunkiem, czyli im więcej tego będzie, tym mamy mniej wolności. Także wolności gospodarczej. A los pracownika, pamiętajmy, jest związany z losem właściciela firmy. I tutaj każdy niech się realizuje, oczywiście według własnych talentów, możliwości. Nie ma takiego społeczeństwa, żeby, no tak mi się wydaje, żeby przeważali przedsiębiorcy. Przedsiębiorca nie zrobi wszystkiego sam. Chwała, jeśli ma coraz większe zamierzenia, dobrze by było, żeby każdy mógł realizować swoje szczęście, ale jeżeli etatyzm weźmie się za regulację zapewniania nam tego szczęścia, no to nawet pracownik na etacie miał go nie będzie, bo też nie dostanie wymarzonego etatu, tylko zgodnego ze średnim wyobrażeniem kogoś, kto tam na górze rządzi.
To w takim razie jeszcze o ideologiach chciałabym porozmawiać, ponieważ pan uważa, że etatyzm prowadzi do ideologii. No, częściowo my już o tym powiedzieliśmy, ale chciałabym zapytać, czy widzi pan jakieś nowe ideologie, które wykluwają się albo już się urodziły?
Pamiętajmy, że XX wiek i etatyzm XX wieku umożliwił rozwój i trwanie komunizmu i faszyzmu. To są patologie, to są ideologie totalitarne. One bardzo potrzebują takich narzędzi penetracji społeczeństwa i kontroli, i chcą oddziaływać, kierować każdym krokiem, wiedzieć o każdym kroku na zasadzie takiego oka wielkiego brata. I inne ideologie totalitarne, które chcą podporządkować sobie społeczeństwa, również czekają na takie rozbudowane etatystyczne struktury. To jest ich narzędzie działania. I w tej chwili możemy czuć się zagrożeni takimi chociażby ideologiami, jakie głosi Yuval Noah Harari. Chociaż jest to osoba, która wielu imponuje, bo jego książki stały się takim, no, taką nagrodą salonową. Nie wypada nie znać Harariego, są wręczane właśnie jako upominki w różnych korporacjach. Jest to popularność wspierana przez między innymi Marka Zuckerberga, Billa Gatesa. Czy tutaj jest, w zasadzie obaj panowie są sprzymierzeni ze sobą, mam na myśli drugą postać Klausa Schwaba, właśnie założyciela Światowego Forum Ekonomicznego. I cóż my tutaj mamy w tej ideologii Harariego? On jest zafascynowany takim społeczeństwem bioinformatycznym. Zresztą Klaus Schwab też. Obaj panowie propagują nam, przedstawiają nam taki nowoczesny centralizm globalny pod jedną wspólną władzą światową. Przecież według Klausa Schwaba państwa narodowe nie będą miały racji bytu, będą ponadnarodowe korporacje, które jego zdaniem lepiej radzą sobie z utrzymaniem pokoju, z rozwiązywaniem konfliktów. Będziemy mieli obywatelstwo korporacyjne według niego w przyszłości. Niepotrzebne będzie władza ustawodawcza, sądownicza czy wykonawcza, bo to wszystko przejmą korporacje. Klaus Schwab, zresztą podobnie Harari, są zafascynowani możliwościami modyfikowania życia w ramach inteligentnego projektu. I tutaj ja się obawiam, bo jesteśmy pokoleniem przywiązanym do smartfonów, które dają nam coraz większe możliwości swoimi aplikacjami. Ta ciekawość, bo zwróćmy uwagę, co pisze Harari w swoich książkach. On przedstawia nam świat przyszłości. No to są tylko jego w zasadzie hipotezy. Pamiętajmy, że to jest historyk, nie filozof. Z niego się robi filozofa. On niby nas ostrzega. W takiej roli jest przedstawiany. Ale on nas zaciekawia tym światem. I to jest taka chora ciekawość, że no chcielibyśmy zobaczyć, jak będą wyglądały te inteligentne chipy. Właśnie to młode pokolenie jest ciekawe, jak to by było z takim ukrytym smartfonem, że ja go nie muszę widzieć, ale on będzie mi podsyłał informacje. Ja sam się niedawno złapałem, że ze słuchawką w uchu korzystam z nawigacji. Nawigacja nowej generacji zrobiła już taki postęp, że mam radio w tej nawigacji, słucham audycji, kiedy nie muszę śledzić drogi, opowiada mi, koło czego przejeżdżam. I tak zacząłem się zastanawiać ostatnio, gdybym miał oprócz takiej słuchaweczki dyskretnej jeszcze kamerkę w niej, która by śledziła sytuację i podpowiadała mi, jak się zachować w określonych momentach. Na przykład jestem na jakimś ekskluzywnym przyjęciu, jak ja mam tam korzystać z zastawy, bo mogę nie wiedzieć. Albo mam wygłosić okolicznościowe przemówienie, ona śledzi i będzie mi podpowiadać. I
ale
tu już jest niebezpieczeństwo.
Ale ta słuchaweczka też może podpowiedzieć, zabij tego człowieka.
Może ja od razu na to nie pójdę, jeszcze nie teraz, tak? Ja mówię w przenośni. Ale ludzie się do tego przywiążą. Jeszcze bardziej niż do smartfonów i nie będzie do wielu docierać albo zbyt późno, że oni nie głoszą swoich poglądów, oni głoszą czyjeś poglądy. Oni się zachowują tak, jak jakieś odgórne centrum sobie życzy. I etatyzm umożliwia rozwój takim chorym ideologiom.
Ale również ekologia tutaj ma dużo do powiedzenia.
Właśnie,
prawda?
Ekologizm to...
narzucanie nam sposobu
tak,
myślenia.
No, Klaus Schwab straszy nas klimatyzmem. Pandemie i klimatyzm to są właśnie te straszaki. Kiedyś w historii, tworząc właśnie organizacje państwowe dla podbitych ludności, również straszono ich jakimś zagrożeniem, jeżeli te ludy nie będą posłuszne nowemu władcy. On im wiele rzeczy gwarantuje, da im erzac własności, wolności, żeby ich uspokoić i mógł móc mniejszym kosztem eksploatować bez zbrojnego tłumienia buntów. I tutaj też mamy takie straszenie właśnie tym, że Klaus Schwab, przepraszam, mówi, że my, jeżeli się nie podporządkujemy, nie zsynchronizujemy naszych działań pod wspólnym globalnym rządem, nie przetrwamy do końca tego stulecia. Dlaczego? No bo klimat nas zabije, albo właśnie takie pandemie.
Wypisz, wymaluj, panie Tomaszu, hasła Zielonego Ładu tak, Unii Europejskiej.
To nie,
tak,
właśnie,
bym słyszała.
Właśnie, proszę zwrócić uwagę, że Unia Europejska wdrożyła system monitorowania ESG. Czyli mówi się o monitorowaniu przez firmy, przez korporacje. W kolejnych latach coraz większa liczba podmiotów, aż do drobnych, będzie objęta tym obowiązkiem monitorowania na temat właśnie zrównoważonego rozwoju, czyli tutaj mamy ten temat ekologii. Tego, co pisał Klaus Schwab, czyli kapitalizmu interesariuszy. Czyli mamy być w zgodzie, przedsiębiorstwo ma przede wszystkim być w zgodzie ze wszystkimi uczestnikami, podmiotami z otoczenia. Niekoniecznie ma tyle uwagi poświęcać zyskowi rachunkowi ekonomicznemu czy innowacyjności tego, co dostarcza, ale ma tej zgodzie, czy wszyscy akceptują w otoczeniu i ład korporacyjny. To wymaga wręcz uruchomienia drugiej księgowości w firmie, żeby o tym raportować. To jest presja, to jest wdrażanie już tej idei. A o jakiej ekologii tutaj mowa? Ja myślę, że są to fałszywe poglądy na temat ekologii.
To jeszcze chciałabym pana poprosić, w zasadzie zapytać, czy pokusi się pan o wymienienie partii w Polsce, które powodowały i powodują największe patologie, wspierając biurokrację. Czy też pan się nie podejmie?
Nie pokuszę się. Mm-hmm. Celowo, otwarcie odmawiam na udzielenie odpowiedzi na to pytanie. Dlaczego? Bo ja reprezentuję fundację, jako członek fundacji PAFERE imienia Jana Michała Małka. to jest think tank, którego rolą jest przede wszystkim budowanie pewnych ekspertyz, ostrzeganie przed pewnymi zachowaniami, pokazywanie pewnych dobrych wzorców, ale nie propagowanie polityków. Bo ja tutaj bym zaprzeczył w tym momencie sam sobie, bo nie chodzi o to, żeby wymienić tylko ludzi na górze, ale chodzi o złe metody. Metody złe nie mogą pozostać. Natomiast ja bym ostrzegał przed wszystkimi ugrupowaniami, które mówią o potrzebie większej regulacji, tak zwanego uporządkowania, a to rynku, a to kolejnych przestrzeni społecznych. Tych ludzi się boję i przed tymi ludźmi ostrzegam. Czas też, żeby obywatele zaczęli interesować się programami, troszeczkę sami się edukować. Jest wiele programów na różnych kanałach niezależnych, które warto śledzić, które edukują, żebyśmy się nauczyli odróżniać ziarno od plew, kto kiedy nas oszukuje, czy rzeczywiście działa dla naszego dobra, my powinniśmy iść w kierunku państwa zdecentralizowanego, z narzędziami demokracji. My nie mamy żadnego wpływu. Demokracja przedstawicielska w naszym kraju, gdzie my tylko raz na 4 czy 5 lat możemy wybrać naszego przedstawiciela, a on się od nas odcina, bo uważa, że dostał carte blanche na działanie. Przez te 4 lata może z nami zrobić wszystko. To jest nieporozumienie. My nie mamy żadnej demokracji, bo demokracja bez oddolnych narzędzi, demokracji bezpośredniej i w państwie scentralizowanym jeszcze, to jest demokracja przedstawicielska, to jest demokracja nieistniejąca w ogóle. To jest fasada.
Dodajmy, że książki zostały również wydane, pana książki, tak? Przez fundację.
Tak, ja obie książki napisałem na zamówienie fundacji. Poproszono mnie, taki temat mi zaproponowano. I napisałem je pro publico bono, więc nawet gdyby zorganizowano przetarg na autora tych książek na ten temat, to byłbym bezkonkurencyjny. No chyba, żeby się ktoś pojawił, kto jeszcze wniesie, nie wiem, donację jakąś. Oczywiście Fundacja Pafere tutaj zaznaczy, utrzymuje się wyłącznie z dobrowolnych darowizn, między innymi z 1,5%. Jako organizacja pożytku publicznego nie korzysta ze środków budżetowych, ze środków państwowych kategorycznie. Jej misją jest rozwijanie wiedzy na temat chrześcijańskiej myśli ekonomicznej i także właśnie badania różnych problemów na styku etyki i ekonomii.
O etatyzmie i podobnych zarazach mam wrażenie, że powiedzieliśmy dużo. O inflacji dzisiaj nic i o tej pierwszej wydanej przez pana książce. I mam pytanie, czy zgodzi pan się w takim razie przyjechać jeszcze raz do nas do studia, aby właśnie podyskutować o inflacji.
Bardzo
temat,
chętnie.
Który rozgrzewa Polaków
bardzo
równie
chętnie.
Mocno.
No i może już nie tak bardzo, bo na razie troszkę się sytuacja uspokoiła, ale mało na ten temat wiemy, bo nam się wydaje, że każdy wzrost cen to jest inflacja. To jest bardzo błędne myślenie.
Pan Tomasz Janusz Ulatowski, autor książek Ukryta nikczemność, kto zyskuje, a kto traci na inflacji i etatyzm i podobne zarazy, był dzisiaj moim i państwa gościem. Serdecznie dziękuję za to spotkanie.
Również serdecznie państwu dziękuję. Dziękuję pani redaktor.
I jak już powiedziałam, proszę państwa, pan Tomasz Ulatowski będzie ponownie naszym gościem, także do tematu będziemy wracać.
Do widzenia państwu.
To była audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia państwu.